Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Hidden Spring: A Journey to the Source of Consciousness to książka popularno-naukowa Marka Solmsa, neuropsychologa i psychoanalityka.
Poświęcona pytaniu o biologiczne źródła świadomego doświadczenia. Autor wchodzi w spór z rozpowszechnionym przekonaniem, że świadomość powstaje przede wszystkim w korze mózgowej odpowiedzialnej za złożone poznanie, język i percepcję. Jego główna teza brzmi inaczej: najbardziej podstawowa postać świadomości jest uczuciem i wyrasta z głębokich, ewolucyjnie dawnych systemów pnia mózgu.
Solms łączy obserwacje kliniczne osób z uszkodzeniami mózgu, badania nad emocjami, psychoanalizę oraz modele predykcyjnego działania układu nerwowego.
Nie przedstawia świadomości jako ubocznego efektu intelektu, ani jako komputerowego przetwarzania danych. Traktuje ją jako subiektywną stronę regulowania potrzeb żywego organizmu. Celem książki jest więc nie tylko wskazanie, gdzie szukać neuronalnych warunków przytomności, lecz także wyjaśnienie, dlaczego stany związane z przetrwaniem, bezpieczeństwem i zagrożeniem są odczuwane od wewnątrz. To ambitna próba połączenia naukowej precyzji z powagą pierwszoosobowego doświadczenia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, pień mózgu jako podstawa odczuwania, a kora jako system rozwijający treść doświadczenia. Centralnym celem polemiki Solmsa jest tak zwane założenie korowe, czyli pogląd, że bez aktywności kory mózgowej nie może istnieć świadomość. Autor nie neguje wielkiej roli kory w widzeniu, mowie, pamięci, planowaniu i świadomym rozumowaniu. Twierdzi jednak, że funkcje te wzbogacają oraz organizują doświadczenie, a nie muszą wytwarzać jego najbardziej elementarnej formy. Za warunek podstawowej przytomności uznaje działanie struktur pnia mózgu, zwłaszcza układów związanych z pobudzeniem i regulacją stanu całego organizmu. Argument ma charakter kliniczny. Uszkodzenia określonych części pnia mózgu mogą prowadzić do śpiączki. Podczas gdy rozległe uszkodzenia kory nie zawsze usuwają wszelkie oznaki czuwania, emocjonalnej reaktywności czy zainteresowania otoczeniem. Solms odwołuje się m.in. do obserwacji dzieci z hydranencefalią, u których bardzo ograniczona ilość tkanki korowej współistnieje z wyrażaniem stanów emocjonalnych i reagowaniem społecznym. Takie dane nie dowodzą, że kora jest zbędna, lecz podważają utożsamienie świadomości z inteligencją lub zdolnością do zdawania słownej relacji.
Debiut tym ujęciu pień mózgu dostarcza odczuwanego faktu, że organizm znajduje się w określonym stanie, natomiast kora pozwala rozpoznać, nazwać, zapamiętać i ukierunkować to doświadczenie na złożone przedmioty oraz cele. Po drugie, uczucie jako pierwotna forma świadomości, nie dodatek do chłodnego poznania. Solms przesuwa punkt ciężkości badań nad świadomością z percepcji i myślenia na uczucia. W wielu teoriach najważniejszymi zagadkami są świadome widzenie barw, dostęp do informacji albo globalna integracja procesów poznawczych. Autor uważa natomiast, że szczególnie pouczające jest pytanie o ból, lęk, ulgę, głód czy przyjemność.
Stan emocjonalny nie jest jedynie sygnałem, który mózg najpierw oblicza, a dopiero później może zostać świadomie zauważony.
Gdy coś naprawdę czujemy, subiektywność jest częścią samego zjawiska. Można wyobrazić sobie urządzenie wykrywające czerwony kolor bez jego doświadczania.
Lecz trudniej nadać zwykłe znaczenie twierdzeniu, że system odczuwa strach, ale niczego nie czuje.
Ta intuicja prowadzi Solmsa do inspiracji afektywną neurobiologią Jaaka Panksepa, która bada dawne systemy motywacyjne i emocjonalne wspólne dla wielu kręgowców.
Emocje pełnią tu praktyczną funkcję, wartościują sytuację pod kątem potrzeb organizmu. Sygnalizują, czy coś sprzyja utrzymaniu życia, czy wymaga zmiany działania.
Myślenie może analizować przyczyny stanu i przewidywać konsekwencje, ale pierwotne uczucie określa, dlaczego dana sprawa w ogóle ma dla podmiotu znaczenie.
Książka broni zatem tezy, że człowiek nie jest przede wszystkim maszyną rozumującą, która przypadkiem ma emocje.
Jest organizmem odczuwającym, którego rozum rozszerza możliwości regulowania własnego życia. Po trzecie, homeostaza i błąd przewidywania jako biologiczny mechanizm subiektywnego stanu, aby połączyć uczucia z procesami fizjologicznymi. Solms korzysta z idei aktywnego wnioskowania i zasady swobodnej energii, kojarzonych z pracami Karla Freestona. Ich sens przedstawia w odniesieniu do homeostazy, czyli utrzymywania parametrów koniecznych do życia w odpowiednich granicach. Organizm musi regulować temperaturę, energię, nawodnienie, bezpieczeństwo i wiele innych warunków, mimo że świat stale się zmienia, nie reaguje wyłącznie biernie. Dłoży przewidywania dotyczące własnego stanu oraz środowiska, a następnie koryguje je, gdy pojawia się rozbieżność między oczekiwaniem i rzeczywistością. Solms interpretuje uczucie jako subiektywną stronę istotnego dla życia błędu przewidywania, zwłaszcza dotyczącego potrzeb ciała. Pragnienie, niepokój albo ulga nie są więc oderwanymi dodatkami do danych sensorycznych. Informują organizm, jak dobrze lub źle radzi sobie on z utrzymaniem swojej żywotnej równowagi. Ważne jest rozróżnienie między samą ilością informacji a jej znaczeniem. Dla żywego systemu znaczące są przede wszystkim te sygnały, które wpływają na jego dalsze istnienie i zdolność działania. Ten model nie usuwa całej filozoficznej trudności świadomości, ale zmienia jej formę. Zamiast pytać abstrakcyjnie, jak materia nagle staje się doświadczeniem, autor pyta, dlaczego biologiczna regulacja potrzeb ma postać odczuwanej perspektywy. Odpowiedź wiąże świadomość z aktywnym podtrzymywaniem życia, nie z samą złożonością obliczeń. Po czwarte, przedefiniowanie trudnego problemu świadomości przez połączenie perspektywy pierwszej i trzeciej osoby. Książka mierzy się z tak zwanym trudnym problemem świadomości, czyli pytaniem, dlaczego procesom mózgowym towarzyszy przeżywanie. Solms odrzuca prosty obraz, w którym mózg wytwarza doświadczenie tak, jak fabryka wytwarza produkt. Według niego opis neuronów z perspektywy obserwatora i własne odczucie podmiotu dotyczą tego samego procesu, widzianego z dwóch różnych stron. Nauka może opisywać mechanizmy, połączenia i funkcje, ale nie powinna z tego powodu uznawać świadectwa przeżycia za mniej realne lub wyłącznie pozorne. Drpi w siedem miejscu wyraźnie ujawnia się znaczenie psychoanalizy dla argumentu autora. Psychoanaliza, mimo swoich historycznych sporów i ograniczeń, traktuje subiektywny sens pragnień, lęków oraz fantazji jako materiał wymagający badania. Solms chce zachować tę powagę wobec doświadczenia, a zarazem osadzić ją w neurobiologii. Nie proponuje prostego powrotu do klasycznych modeli Freuda. Raczej dokonuje rewizji ich architektury, podkreślając świadomy, afektywny charakter bardziej pierwotnych systemów motywacyjnych. Skutkiem jest krytyka teorii, które utożsamiają świadomość z możliwością złożonego raportowania, językowego nazwania stanu albo kontrolą wykonywaną przez korę przedczołową. Człowiek może nie umieć wyjaśnić, co czuje, a mimo to czuć intensywnie. Podejście Solmsa broni tezy, że dane pierwszoosobowe i dane kliniczne nie są rywalami. Dopiero ich zestawienie może opisać zarówno funkcję mózgu, jak i to, co funkcjonowanie mózgu znaczy dla żyjącego podmiotu. Na koniec. Ewolucyjne konsekwencje teorii sentiencja nie jest przywilejem istot o najbardziej rozwiniętej korze. Umieszczenie źródeł świadomości w dawnych ewolucyjnie strukturach mózgu ma konsekwencje dla myślenia o zwierzętach. Jeżeli elementarna świadomość jest związana z afektywną regulacją organizmu i strukturami pnia mózgu zachowanymi u kręgowców, nie można automatycznie uznawać odczuwania za wyłączny rezultat ludzkiego intelektu. Solms nie twierdzi, że wszystkie gatunki mają identyczne życie psychiczne, ani że ich doświadczenie da się bezpośrednio odczytać z budowy mózgu. Różnice w korze, zmysłach, zachowaniu społecznym i pamięci niewątpliwie wpływają na zakres oraz treść przeżyć. Jego argument dotyczy skromniejszej, ale doniosłej tezy podstawowe stany wartościowania, pobudzenia i potrzeby mogą stanowić biologiczny fundament sentiencji znacznie starszy niż ludzki język czy refleksyjne ja. To kwestionuje hierarchię, w której zdolność do abstrakcyjnego myślenia jest jedynym kryterium moralnie ważnego doświadczenia. Zarazem teoria wyjaśnia, dlaczego inteligencja i świadomość należy rozdzielać. System może wykonywać bardzo złożone operacje bez pewności, że cokolwiek przeżywa. Natomiast istota o ograniczonych zdolnościach poznawczych może mieć elementarne, istotne dla niej doświadczenia dobra i zła. Wątek ten prowadzi także do ostrożności w dyskusjach o sztucznej inteligencji. Sama sprawność w języku, rozwiązywaniu zadań czy modelowaniu świata nie wystarcza, by wykazać obecność odczuwania.
Według modelu Solmsa kluczowe byłoby zakorzenienie w potrzebach żywego, samoregulującego się organizmu, a nie tylko przetwarzanie symboli. Podsumowując,
The Hidden Spring warto polecić przede wszystkim czytelnikom zainteresowanym neurobiologią, psychologią emocji, filozofią umysłu i relacją między psychoanalizą a współczesną nauką o mózgu. Najwięcej zyskają osoby gotowe śledzić argument wielowarstwowy. Ponieważ Solms przechodzi od obserwacji neurologicznych przez ewolucję i afekt po pojęcia związane z przewidywaniem oraz homeostazą, książka nie jest najprostszym wprowadzeniem do świadomości. Jej bardziej techniczne fragmenty mogą wymagać cierpliwości, zwłaszcza gdy autor omawia formalne idee dotyczące informacji i regulacji biologicznej. W zamian oferuje spójną alternatywę wobec poglądu, że świadomość jest przede wszystkim produktem wyższych funkcji poznawczych kory mózgowej. Jej praktyczną wartością jest wyostrzenie rozumienia emocji. Uczucia przestają wyglądać na przeszkodę dla racjonalności lub uboczny skutek myślenia. Stają się sygnałami dotyczącymi potrzeb organizmu, bezpieczeństwa i możliwości działania. Może to być użyteczne dla osób zajmujących się zdrowiem psychicznym, choć książka nie zastępuje podręcznika terapii ani diagnozy klinicznej. Intelektualnie wyróżnia ją poważne potraktowanie pierwszoosobowego doświadczenia bez porzucania danych medycznych. Wiele książek o świadomości koncentruje się na korze, percepcji, języku albo abstrakcyjnych sporach filozoficznych. Solms buduje swoją propozycję wokół afektu, pnia mózgu i biologicznej konieczności podtrzymywania życia. Dzięki temu przedstawia świadomość nie jako luksusowy dodatek do inteligencji, lecz jako zakorzenioną w ciele zdolność odczuwania, co dla organizmu jest ważne. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Mark Solms, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.